Witam w środowy wieczór, Anna Rębas. Właściwie powinnam zacząć od prognozy pogody, bo ta niestety nas nie rozpieszcza i po kilku dniach spokoju od ubiegłego tygodnia znowu zapowiadane są niestety sztormy i silne opady śniegu. Korzystam z okazji, że udało mi się dodzwonić do Urzędu Morskiego w Gdyni. Jest z nami zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, z którą rozmawiam o stratach na wybrzeżu po ubiegłotygodniowym sztormie.
U nas największe szkody występują na Półwyspie Helskim i od strony Otwartego Morza, ale to są szkody tylko polegające na obniżeniu plaży i zabraniu wału wydmowego. Co roku na Półwyspie Helskim odtwarzamy tę plażę i te wały wydmowe, jak również na tym wybrzeżu już trwałym, tam te szkody wystąpiły, natomiast no to często natura sama odtwarza. Oczywiście na przestrzeni kilku lat, więc tam w związku z tym, że nie ma zagrożenia dla żadnej infrastruktury, tam nie będziemy podejmować działań takich odtwórczych. Natomiast jest przewidziane zasilanie z urobku, który pozyskamy z toru do portu północnego i również w tym roku tam będzie robione zasilanie, ale ono byłoby niezależnie od tego, czy ten sztorm jakby powiększył te straty, czy nie. A tutaj u nas na Zatoce Gdańskiej mamy szkody na opasce Westerplatte, która została częściowo, górna jej część została częściowo zniszczona. I w tej chwili badamy, to był wyjątkowo duży sztorm i niekorzystny dla tego miejsca, badamy w jaki sposób najlepiej to naprawić, czyli będziemy robić jakąś ekspertyzę, w jaki sposób to zrobić.
Czy oszacowano już jakoś straty, wstępnie przynajmniej?
Tak, wstępne szacunki zostały zrobione, natomiast jeszcze trudno mówić o tym, jakie będą koszty napraw, bo szacunki strat nie są tożsame z szacunkami napraw.
Ale to jest kilka milionów, kilkanaście, kilkadziesiąt, pani dyrektor? Bo straty są spore.
No straty są spore, tylko że trudno powiedzieć, ile będą nas kosztowały naprawy, bo to nie jest to samo jakby. Na pewno będzie nas kosztowała kilka milionów naprawa tej opaski, ale czy to będzie milion, czy trzy, to trudno powiedzieć.
A Urząd Morski w Gdyni dokładnie jaki teren wizytuje po tego typu sztormach, po takich silnych zdarzeniach, po silnych wiatrach?
Od granicy rosyjskiej do jeziora Sarpsko.
To gdzie było najgorzej?
Znaczy wie pani, w tym momencie jak to wyrzuca śmieci na brzeg, to wszędzie wygląda źle. Takie szacunki trzeba robić tak naprawdę po kilku tygodniach, bo wczoraj czy tam w ciągu ostatniego tygodnia pozabierało, a w ciągu najbliższych 3 miesięcy może odłożyć na tych plażach. To nie jest tak, że plaże zostały zabrane na wieki wieków, to jest proces dynamiczny i w czasie sztormu zabiera, w czasie innych zdarzeń odkłada. Albo sztormu z innego kierunku nawet potrafi odkładać.
No prognozy nie są korzystne, bo ma wiać znowu.
Nie są. Znowu ma wiać. Akurat nie będzie dobra, bo to jest taka sytuacja, że jak nam zlodzi najpierw i potem są sztormy, to zawsze mamy dużo mniejsze szkody, a w tym roku tak nie było. Lód przyszedł, mróz przyszedł dopiero po sztormie i to zawsze powoduje duże straty.
Dodam tylko, że w porcie Darłowo zniszczony został falochron zachodni. W Ustce żywioł pochłonął zjazdy techniczne po stronie zachodniej i klif i zjazd po stronie wschodniej. Zniszczone są też umocnienia brzegowe w Dziwnowie, przystań rybacka w Międzyzdrojach. Na Westerplatte górna część umocnienia brzegu wymaga naprawy, podobnie umocnienia brzegu na Helu. Strat jeszcze w pełni nie oszacowano. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zdeklarował, że rozpoczęto działania zmierzające do zapewnienia wszelkich możliwych funduszy na naprawy.
Baby, get up, looking long, trying to, I wanna know, where did you go?
przed tygodniem odwiedziłam stoczniowców ze stoczni Nauta budujących statek dla Uniwersytetu w Göteborgu. Jeśli Państwo towarzyszycie nam cyklicznie w wieczorne środy, to dobrym uzupełnieniem tej wizyty na statku będzie rozmowa tym razem w gabinecie wiceprezesa stoczni Nauta Jerzego Koniecznego. Rozmawiamy oczywiście o sytuacji ekonomicznej zakładu i o tym, gdzie budowane są jednostki w stoczni Nauta.
Mamy także produkcję jeszcze na starym terenie Waszyngtona oraz mamy zakład w Gdańsku, na terenie byłej stoczni gdańskiej, tam gdzie pisze jeszcze, został tylko na tej hali nazwa Stocznia Gdańska, ale w rzeczywistości to jest Stocznia Nauta, jest zakład nowych budów.
Doki 1.
Tak, na Doki 1, tak, tak.
Dawne te pochylnie, tak?
Tak, stocznia. pochylnie eksploatujemy pochylnie B1 i B3. No. Jednocześnie budujemy dzisiaj około 13 jednostek budujemy. Mamy portfel zamówień na rok przyszły, 2018 także.
A co budujecie? Jakie to są jednostki? To
są statki, część statków całkowicie pod klucz, ale większość to są kadłuby częściowo wyposażone. A w związku z tym, że ten zakład w Gdańsku myśmy stworzyli w 2013 roku, to jest niedługi okres czasu, w związku z tym zaczęliśmy jakby od najprostszych rzeczy, czyli same kadłuby. Ale mamy też wykonane takie jednostki jak oceanograf dla Uniwersytetu Gdańskiego i teraz jesteśmy na ukończeniu budowy też statku naukowo-badawczego dla Uniwersytetu w Göteborgu. Jednocześnie też realizujemy pod klucz statek rybacki dla armatora szkockiego, też pod klucz, który będzie pod koniec tego roku zdany.
No to tak można powiedzieć, że się zaczynacie specjalizować w takich naukowych jednostkach też trochę.
No tak, bo to są jednostki z reguły trudne, dlatego że wymagania klienta są nietypowe. W związku z tym, a trzeba spełnić jego wszystkie życzenia, dlatego no, statki są trudne, ale ciekawe. W związku z tym, gdybyśmy kolejny z kolei budowali, może dla jakiegoś innego uniwersytetu, dla innego kraju, to już mamy dosyć spore doświadczenie w tym względzie.
A po drodze też bywają różne sytuacje, bo przy oceanografii okazało się, że jednostka miała być dłuższa.
Tak,
był kłopot pewien, był w ubiegłym roku, mówiliśmy nawet o tym dosyć głośno, media zastanawiały się, kto zapłaci za te, czy uniwersytet, czy stocznia, czy tak naprawdę na kogo zrzucić, mówiąc w cudzysłowie, winę, no bo okazało się, że umowy się nie powinno zmieniać w trakcie.
No to może się zgadzać, że nie powinno się zmieniać, ale też nie powinno się zmieniać jakby zamówienia. Kontrakt został podpisany na jakąś jednostkę o długości tam 40,5 metra, natomiast myśmy zbudowali jednostkę o długości 50 metrów, a to było związane z tym, że przy podpisywaniu kontraktu nie było zrobionych ani dokładnych obliczeń, ani nie było badań modelowych. Po badaniach modelowych okazało się, że statek zamiast pływać na wodzie, to idzie pod wodę, w związku z tym należało go wydłużyć. No, tym samym Uniwersytet Gdański otrzymuje, jest przygotowany właśnie do zdania jednostka, która o innych parametrach. Nie? W związku z tym uważamy, że gdyby dotyczyło tego obiektu wcześniejszego, to kwota zakontraktowana, nie mielibyśmy żadnych uwag, zastrzeżeń, ale jeżeli myśmy zrealizowali coś innego, nie? To uważamy jako nowy zarząd, że jednak Uniwersytet powinien czuć się do odpowiedzialności, żeby te różnice nam dopłacić.
Na którym etapie jest ta rozmowa, już można powiedzieć, między wami a uniwersytetem?
No między nami a uniwersytetem prowadzimy cały czas rozmowy. Rozmowy są na pewno trudne. My rozumiemy Uniwersytet Gdański, że to jest zamówienie publiczne, w związku z tym też nie może zmieniać i tak dalej pewnych zasad, ale z drugiej strony wydaje mi się, że rozwiązanie jest, tylko potrzebna jest dobra wola. My chcemy po prostu przynajmniej na dzień dzisiejszy te pieniądze, które są przeznaczone z dotacji celowej. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne dodatkowe roszczenia, no to tylko może rozstrzygnąć przy zamówieniach publicznych sąd, nie? I my wtedy z kulturą możemy iść do sądu i czekać na rozstrzygnięcie. Jeżeli się okaże, że nie będziemy mieli racji, no to poddamy się, ale jeżeli sąd nam przyzna rację, no to wtedy musi być ta dotacja celowa zwiększona o tą kwotę.
Zawsze koniec roku i początek nowego skłania do tego, by rozmawiać o różnego rodzaju sytuacji w gałęziach przemysłu w Polsce, w stoczni, w stoczniach na wybrzeżu. Będą budowane jednostki, ludzie mogą czuć się bezpiecznie?
To znaczy, ja nie chcę wypowiadać się w imieniu innych zakładów trójmiejskich, czy powiedzmy ze Szczecina, natomiast mogę tylko powiedzieć na temat naszej stoczni. Jeżeli chodzi o przychody, one planujemy zwiększenie nawet przychodów na rok 2017. Wizję mamy jeszcze, żeby rozszerzać tą produkcję. Jeżeli chodzi o nowe budowy, tak jak powiedziałem na początku, mamy ten rok portfel zamówień zapełniony. Jeżeli chodzi o jednostki specjalne, to wszystko będzie zależało od po prostu decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej, Inspektoratu Uzbrojenia. Natomiast jeżeli chodzi o remonty, przebudowę, które są najbardziej dla nas dochodowe, to walczymy po prostu z wszystkimi stoczniami, konkurujemy. Ale to nie można powiedzieć na 100%, jakie będą statki, bo z reguły to się z wyprzedzeniem około miesiąca załatwia, nie? W zależności od tego, który ze statków jest na Bałtyku. Na pewno ja myślę, że sobie poradzimy. Jeżeli chodzi o naszą stocznię, sytuację mimo tych trudności związanych z tym projektem Uniwersytetu Gdańskiego, stocznia sobie nie najgorzej radzi i ja myślę, że nasza stocznia ma dosyć sporą przyszłość, a ludzie mają stabilność pracy na pewno.
A ludzi ile zatrudniacie? Ilu pracowników zatrudnia stocznia Nauta?
To znaczy na terenie, może tak powiem, ludzi ile pracuje, ponieważ my się opieramy w dużej mierze na podwykonawcach, czyli na firmach, które z nami współpracują. To na przykład na dzień dzisiejszy w Zakładzie Nowych Budów w Gdańsku w bezpośredniej produkcji pracuje od 700 nawet do 950 ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o Gdynię, to zatrudnienie w bezpośredniej produkcji jest na poziomie około 600-700 ludzi. To jest bezpośrednia produkcja, do tego dochodzą ludzie pośredniej produkcji, oczywiście nadzór i tak dalej. Czyli gdzieś około 2000 ludzi pracuje na potrzeby stoczni remontowej na Nauta.
Wczoraj w Zespole Szkół Morskich w Nowym Porcie uczestniczyłam w Dniu Otwartym. To wydarzenie, podczas którego uczniowie z innych szkół mogą poznać ofertę edukacyjną szkoły, programy praktyk, a także ofertę przyszłych pracodawców i dalsze możliwości nauki na uczelniach wyższych. Najpierw rozmowa z panią dyrektor szkoły, a potem zaproszę państwa do sali, gdzie uczniowie uczą się nawigacji i manewrowania na symulatorach.
Hanna Szkoda, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku. Mamy trochę problem, żeby ich pomieścić.
Ale wszyscy się pomieścili.
Wszyscy się pomieścili. Cieszę się bardzo, że jest taka duża frekwencja.
Czyli to jest oferta do tych, którzy jeszcze na razie z morzem nie mieli nic wspólnego?
Raczej tak. Natomiast myślę, że mogą wybrać wszystko, co w naszej szkole jest. Każdy kierunek kształcenia i mogą znaleźć coś dla siebie, bo oferta jest dość bogata.
Jasne. A proszę powiedzieć, ile osób od was, waszych absolwentów, trafia do zawodów związanych z morzem? Macie takie statystyki? Jak to jest? Czy oni znajdują pracę, wasi absolwenci?
Nasi absolwenci znajdują pracę w zakładach, tak, i u pracodawców, z którymi generalnie na co dzień współpracujemy. Także myślę, że można powiedzieć śmiało, że pracują w swoim zawodzie.
Czyli ci, którzy są dzisiaj na sali, Akademia tak. Morska, terminale, porty, przedstawiciele.
Tak, WUSZ, Wydział Usług Żeglugowych, Żegluga Gdańska, tam wszędzie są nasi absolwenci, o czym będą, myślę, mówić dzisiaj pracodawcy, bo też będą prezentować swoją ofertę i zachęcać do gimnazjalistów do kształcenia się w naszej szkole, aby później zasilić ich szeregi.
Co to za oferta, za umowa zostanie dzisiaj podpisana?
Podpisujemy dzisiaj umowę z firmą logistyczno-spedycyjną Cargologis z Gdyni. Umowa ta przede wszystkim będzie dotyczyła tego, że w naszej szkole będzie prowadzony, właściwie już zaczął być realizowany projekt Teoria Pracy. Dzięki niemu uczniowie będą mogli swobodnie odnaleźć się na rynku pracy, kiedy pójdą do zakładu pracy. Nie będą, nie wiem, skrępowani, nie będą wiedzieli, jak się zachować, będą śmiało mogli pokazywać swój potencjał. Poza tym są zajęcia takie symulacyjne, będą odbywały się na symulatorze giełdy transportowej i mam nadzieję, że po prostu zdobędą cenne kwalifikacje, których w szkole może nie mogliby nabyć. Zaczynają się mniej więcej o godzinie 13. Przewidujemy do godziny 15, ale jeżeli będzie potrzeba, to uczniowie będą mogli w dalszym ciągu pracować na symulatorach, sprawdzać jak działają, czego mogą się nauczyć. Na takiej zasadzie ciekawości dzisiaj, zaspokoić ciekawość i zobaczyć, czy warto.
Nie mogłabym nie zapytać o nową reformę oświaty, pani dyrektor, na gorąco.
Do nas reforma wejdzie dopiero w 2019 roku. No i ja myślę tak z wielkim hukiem, dlatego że będziemy mieli wtedy podwójny rocznik w naszej szkole. Będziemy uczyli jeszcze tych, którzy ukończyli gimnazjum według starej podstawy programowej i tych po szkole podstawowej według nowej. Będą dwa roczniki, zdublują się. Myślę, że w perspektywie tego, że będzie kolejny budynek, to my byśmy ich pomieścili. Natomiast będą problemy z zapewnieniem kadry dydaktycznej, zwłaszcza zawodowców.
I zgodnie z obietnicą wchodzimy na zajęcia z nawigacji. Tutaj oprowadzają mnie sami uczniowie.
Są dwie klasy pływające, czyli my, nawigatorzy i klasa mechaniczna, oraz są klasy, które mają bardziej wspólne coś z transportem, czyli jak logistycy, spedytorzy, eksploatacja portów i terminali, co jest bardzo ciekawym zawodem, oraz hotelarstwo. Też mamy w szkole, też można pływać na statkach i też można być hotelarzem nie tylko w hotelu, ale także na pływającym.
Co teraz robicie?
Podchodzimy do portu północnego.
My jesteśmy przy takim klasycznym symulatorze, na którym pracowaliście już, czy to jest pierwszy raz wasza praca tutaj?
Już pracowaliśmy od niemalże 2 lat w zasadzie z tym rokiem.
Jak się nazywa to urządzenie?
No tak jak tutaj głosi tabliczka, rozbudowa symulatory mapy elektronicznej, czyli mapa elektroniczna EGDIS.
No mamy na przykład tutaj teraz mamy radar pokazany. Radar pokazuje nam na przykład wiatr pozorny, pokazuje nam tutaj na radarze jest odbicie lądu, czyli to co widzimy przed ekranem, to jest odbicie fal radiowych.
No ja widzę właśnie, tak podobnie jak kolega, kurs między innymi, prędkość statku, wiatr rzeczywisty.
Z jaką prędkością płyniemy?
Obecnie 12,3 węzła. Czyli...
To tak przekładając na jazdę samochodem?
Jazdę samochodem to byłoby...
Razy około 2.
Około 2, czyli...
40.
No,
tak
mniej.
Mniej.
24.
To nie jest jakaś zawrotna. To nie jest jakaś zawrotna prędkość.
Nie.
To zawsze taką prędkością podchodzimy do nabrzeża?
Tak, jak najmniejszą w zasadzie.
Łatwo jest wyhamować taką jednostką? Ile to jest metrów? Jaka to jest jednostka w ogóle?
No to jest skuter rybacki.
To jest jednostka o długości 65,5 metra.
No to już trochę ma.
Tak. No to jest w sumie.
To taka jednostka.
Jest duża. To jest taki kuter rybacki, tak? I tutaj mamy.
Co to za dźwięk teraz?
Tutaj mamy alarm o niebezpieczeństwo nawigacyjne, czyli to nas tutaj ostrzega przed różnym właśnie, bo zbliżamy się do portu i się, co jest normalne akurat.
A jakie to mogą być na przykład przeszkody?
Na przykład można wejść łatwo na mieliznę, tak jak się zejdzie z toru wodnego, albo można za szybko wejść do portu, to też no, to tak ostrzega po prostu, że są jakieś właśnie niebezpieczeństwa przed nami.
Nigdy się nie nauczy nawigować dobrze, sterować statkiem, obojętnie czy to będzie symulator w szkole. Trzeba jednak iść na statek, technicznie dotknąć koła sterowego, rzucić zrzutkę, podać sumę, wybrać tą sumę i wtedy to jest naprawdę praktyka. Natomiast tutaj to się tak trochę wirtualnie wszystko robi, nie? Sumę się podaje, jakąś kreskę się rysuje, a coś innego, jak trzeba tą sumę w rzeczywistości podać, założyć stoper, zamocować. Zupełnie inna sprawa, ale podbudowa, że tak powiem, teoretyczna jest.
Ale potem oni trafiają też na statki, na praktyki.
Tak, oni mają praktyki, na drugim roku mają na darze młodzieży i potem ze mną na trzecim roku na horyzoncie. Z tym, że dar młodzieży to jest taka praktyka bardziej taka marynarska, powiedzmy. Trochę krzepy naprać, po masztach pobiechać i tak dalej. Natomiast horyzont to już jest taka praktyka oficerska. Tam się już łączą z portem, z kapitanatem, sami sterują, manewrują. Często kapitan pozwala, żeby sobie sami coś tam porobili. Rysują kursy, wyznaczają trasę statku i tak dalej. To już taka jest praktyka oficerska. Dar młodzieży to jest bardziej taka praktyka typowo marynarska. Węzły, liny i tak dalej. No i potem na pierwszym roku jeszcze mają taką praktykę, że tak powiem, też taką alomarynarską, ale taką konserwacyjną, powiedzmy. Malowanie statku, farby, skrobanie rdzy i tym podobnie. Także tak po kolei to tak przebiega. Najpierw farba rdza. Potem tężczyzna, czyli chodzenie po masztach, cumy. No i trzeci rok to już jest oficerska służba. Ale prócz tego jeszcze na czwartym roku mają takie praktyki zawodowe, że tak powiem, na promach, na statkach już, które są w eksploatacji.
A w której wy jesteście klasie?
Trzecia.
To jeszcze rok został?
Tak, zgadzam. No półtorej zasadzie.
Granicznych jednak byłaby to lepsza opcja.
Jest szansa na to?
Oczywiście, że jest. Zawsze jest jakaś opcja i zawsze trzeba się tego trzymać. To zależy, jakie stanowisko, prawda? Oczywiście dostajemy dokumenty międzynarodowe. Także jeśli chodzi o to tak, tak, nie ma problemu. Tylko jednak trzeba się bardziej wyżej dokształcić, jeżeli chcemy osiągnąć wyższy stopień.
Panie profesorze, ile lat już w Zespole Szkół Morskich?
No ja najpierw pływałem 38 lat na statkach w polskich jachtach, potem statki zagraniczne, no i tutaj od 6 lat. Przeszłem na emeryturę, no trzeba było coś robić, że tak powiem. A ponieważ już kiedyś uczyłem, w 80 roku uczyłem w polskich jachtach oceanicznych, no, też taka była szkoła przy zakładowa, no to wtedy trochę nabyłem tej praktyki, powiedzmy, pedagogicznej, jakieś tam kursy pedagogiczne, no i teraz tutaj sobie, że tak powiem, no, będąc na emeryturze już dokształcam uczniów.
My jesteśmy teraz na jakich zajęciach?
My jesteśmy teraz na zajęciach z manewrowania, manewrowanie statkiem, a więc cumowanie, odcumowanie, podawanie cum, kolejność podania cum, prawda, w jaki sposób to się robi, jak się statkiem podchodzi.
Uczniom ile mniej więcej czasu ten manewr wejścia i przycumowania zajmuje, tak średnio?
No średnio potrafię tak cumować przez całą lekcję, nie? Na początku.
Czyli 60 minut.
Tak, 45 minut.
Przepraszam, 40 minut.
Obecność coś tego, nie, to powiedzmy jakieś tam 30 minut na początku. Ale potem jak już do prawy, wprawy dojdą, no to potrafię w ciągu 20 minut. Z tym, że ja jestem zwolennikiem, żeby się nie spieszyć. To są takie manewry niebezpieczne, statek może uderzyć w nabrzeże i tak dalej. Także lepiej jak ten manewr ciuciu dłużej potrwa i będzie bezpieczny, niż ktoś chce szybko go skończyć i normalnie statek rozbije, czy keje rozbije, tylko koszty.
Ale im chyba dosyć dobrze idzie.
No tutaj akurat tym dwóm to dosyć dobrze idzie.
I na koniec ciekawa wystawa. Temat ucieczek z Polski na Bornholm to temat nadal fascynujący historyków. Dzięki współpracy z Bornholms Muzeum w Danii w gdańskim ratuszu pokazano historię uciekinierów z Polski Ludowej. Ucieczki to w sumie 13 tablic obejmujących 20 ucieczek wraz z motywami, sposobami i dalszymi losami uciekinierów. Opowiada o tej interesującej wystawie Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
My prezentujemy tak naprawdę te najbardziej medialne, te najbardziej drastyczne. To będzie około 20 ucieczek opisanych na 10 tablicach.
Czyli to był pomysł, by temat ucieczek na Bornholm w stanie wojennym pokazać gdańszczanom. To jest dużo szczegółów, dużo nazwisk, dużo sytuacji, dużo ciekawostek. I kto wpadł na ten pomysł?
Pomysł zrodził się 3 lata temu tak naprawdę, jeszcze w bardzo luźnej formie, podczas spotkania z panią Marią Tuniszewską Ringby. Ta wystawa już na Bornholmie jest tak naprawdę w troszeczkę nieco innej formie, bo pokazuje zimną wojnę. I tam elementem tej zimnej wojny są właśnie ucieczki Polaków na Bornholm. U nas w Gdańsku, w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, w Ratuszu Głównego Miasta, pokazujemy troszeczkę więcej tych historii. Ogółem to jest 65 ucieczek, 202 osoby. Nie wiadomo tak naprawdę ile osób, jaki jest ten pełny wymiar, ten pełen potencjał, ponieważ duńskie gazety wielokrotnie informowały o strzępkach odzieży, albo o fragmentach łodzi, tak, tudzież tratw, które wyrzucało morze, a które były odmienne od tych stosowanych w Danii. Więc na pewno tych ucieczek było więcej. Tak. Tak naprawdę do wyboru Polacy mieli dwie metody. Albo przez morze, albo samolotem. No też przez morze. Morze Bałtyckie było tym elementem, które dzieliło kraje żelaznej kurtyny, tutaj Polskę i Danię, tak, ale też tym elementem, które łączyło. Wielu rybaków podpływało na przykład pod Bornholm, wymieniało alkohol za leki. Morze też miało właśnie tę właściwość i wielu wykorzystywało morze po to, żeby uciec. Tak. Skakano ze statków, porywano kutry, porywano samoloty.
Kajak tylko. Się też po drodze znalazł?
Kajaków kilka nawet, tak. Kajakami próbowano uciekać już stosunkowo wcześniej, bo to są lata 50., nie mając w ogóle świadomości tego, z czym się tak naprawdę człowiek będzie mierzył, tak. To jest, co można byłoby określić, tak, przynajmniej te ucieczki, tak, to jest na granicy szaleństwa. Co się dzieje w ludzkiej głowie, co dany człowiek myśli tak naprawdę, jak on postrzega rzeczywistość, że decyduje się na ucieczkę za pomocą narzędzia, które tak naprawdę nie jest prefigurowane do tego, żeby w ogóle pływać po morzu. Tak? Ta wystawa jest w pewnym sensie apelem o to, żeby w ten sposób poprzez tę wystawę pomagamy Bornholms Muzeum, naszemu partnerowi, pozyskać eksponaty, tudzież jakieś wspomnienia, tak, pamiątki. Pani Maria Tuniszewska-Ringby będzie za nie na pewno serdecznie wdzięczna, a także promować wyspę, promować jej historię. No, to jest naprawdę fenomenalna wyspa, tam naprawdę. Ona jest bardziej bliska nam, Polakom, niż się może wydawać, nam Słowianom.
I tylko 100 kilometrów oddalona od Polski.
Tak, i tylko 100 kilometrów. Kiedyś w ogóle była połączona, tak, lądem z terenami obecnej Polski.
Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Tomasz Cybula. Dobranoc.